клиенты сад. Знечу в сердце моим прагнень жар, нагле весув одешла ты и прислезу дна сни. Раз но на милость в сердцу три, где ж тем сукать, где ж ахпорять ми? Сизивам тя, я сен контон, ши слышишь меня, Нино? Нино, ах, усмехнися, урок твой густ очаровал меня. Хцем тя псаловать, Нино, слухай мене, чи не веш, мала Ніно, же комче? Ніно, ах, усміхніся, ти ще з вжиччю в мен, найцуднейшим снем.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Witam pana, panie Michale. Witamy słuchaczy Kresowego Saloniku Radia Gdańsk. W zdrowiu oczywiście, mam nadzieję, wszyscy.
Też mam taką nadzieję. Przywitaliśmy państwa piosenką Niną sławnego tenora Jana Kiepury. No, wprawdzie chłopca z Sosnowca, który znany był z koncertowania także w nietypowych miejscach poza wielkimi salami operowymi, na przykład stojąc na dachu samochodu, czy śpiewając na balkonie lwowskiego hotelu Żorż. Słyszę chyba dobrze, panie Andrzeju, że pan troszkę taki zasapany, jakby pan przed chwilą przyniósł do domu żonie zakupy albo jakiegoś dokonał wyczynu sportowego, nie lada.
Albo śpiewałem, panie Michale, na balkonie nie lwowskiego, tylko gdańskiego i nie hotelu, tylko mojego mieszkania. No nie do końca. Rzeczywiście kiedyś uprawiałem lekką atletykę, biegałem przez płotki. To taka mała dygresja, ale tym razem przed audycją potruchtałem sobie troszkę po nadmorskim parku, tak dla relaksu, zgodnie z maksymą w zdrowym ciele zdrowy duch. Jak państwo wiedzą, od tego tygodnia już można wchodzić do parków miejskich i lasów, na szczęście oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. I ja takie zastosowałem, choć niestety można gdzieniegdzie zobaczyć, panie Michale, pewnie pan też na to zwrócił uwagę, ludzi bez zabezpieczeń, czego państwu oczywiście nie polecamy, a wręcz absolutnie odradzamy.
Panie Andrzeju, przed chwilą, nie wiem czy pan wie, że ta maksyma, którą pan przed chwilą wypowiedział...
Ma pan na myśli oczywiście w zdrowym ciele zdrowy duch, panie Michale.
No ta właśnie maksyma, inspirowana klasyczną sentencją łacińską, spróbuję ją wymówić, mens sana in corpore sano, to motto Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, najstarszej polskiej organizacji propagującej, podobnie jak pan, widzę, sport i zdrowy tryb życia. Towarzystwo Sokół powstało we Lwowie 153 lata temu, jeszcze pod zaborami.
Rozumiem, że mogła się rozwinąć w Galicji, bo tam warunki były bardziej sprzyjające niż w zaborze pruskim czy rosyjskim. I w ten sposób, oczywiście przez nas zamierzony, przechodzimy, proszę Państwa, panie Michale, do głównego tematu naszej dzisiejszej audycji, czyli sportu, oczywiście na Kresach.
I nie może być inaczej, nie tylko dlatego, że jesteśmy w Kresowym Saloniku, ale przede wszystkim dlatego, że kolebką polskiego sportu był Lwów i Galicja Wschodnia. Tak jak wspomnieliśmy już, miało to miejsce przed odzyskaniem niepodległości. Sokół był pionierską organizacją, jeżeli chodzi o rozwój nowoczesnego, wyczynowego polskiego sportu. I nie tylko sportu, ale ta organizacja kształtowała też świadomość narodową, patriotyczną, niepodległościową. Przywołajmy może, panie Andrzeju, w tej chwili pierwszą zwrotkę hymnu tej organizacji, Marsz Sokołów.
Zały i gnuśne zrzymiały ten świat, na nowe on życia koleje. Z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad, i duch, i ciało w nim tleje. Hej, bracia Sokoły, dodajcie mu sił, by ruchu zapragnął, by powstał i żył. Hej, bracia Sokoły, dodajcie mu sił, by ruchu zapragnął, by powstał i żył.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Może dla niektórych, panie Michale, może nieco staroświeckie te słowa, ale piękny przekaz i na swój sposób aktualny także dzisiaj.
Wracamy do Lwowa. To właśnie tutaj inicjowano i propagowano uprawianie szermierki, hippiki, kolarstwa. Był Lwowski Klub Cyklistów, taka była wówczas nazwa tego klubu kolarskiego, ale także propagowano sport, boks, lekką atletykę, narciarstwo, łyżwiarstwo, no i oczywiście piłkę nożną.
No oprócz boksu można powiedzieć, że chyba wszystko to uprawiałem i tutaj myślę przede wszystkim o piłce nożnej. Otworzył pan temat rzekę, panie Michale. Najlepiej, co prawda, znają się na tym nasi redakcyjni koledzy z Włodkiem Machnikowskim, którego w tej chwili pozdrawiamy, ale przecież pierwszym polskim sportowym klubem piłkarskim była założona w 1903 roku Lechia Lwów, a 4 lata później Pogoń Lwów. Jak wiemy, zbieżność ze znanymi Państwu klubami Lechii Gdańsk czy Pogoni Szczecin nie jest przypadkowa, tak jak nieprzypadkowe, bo identyczne są barwy klubowe, chociaż spora część lwowiaków zasiliła po wojnie Polonię Bytom. A jestem ciekaw, co z Wilnem i Kresami Północnymi, panie Michale.
No tutaj rozwój sportu zaczyna się już generalnie w II Rzeczpospolitej. Wilno było w międzywojniu jednym z większych ośrodków wioślarskich w Polsce. Wileńskie Towarzystwo Żeglarskie powstało w 1907 roku. Potem utworzono koło miłośników żeglarstwa, ale gdy władze carskie nie zgodziły się na jego zarejestrowanie, to właśnie wioślarze przystąpili do legalnie działającego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Zawody wioślarskie rozgrywano m.in. na Jeziorze Troskim. Tak było kiedyś i tak jest również i dziś. Wilnianie pamiętają, starsi Wilnianie z pewnością pamiętają takie nazwy klubów jak Wojskowy Klub Sportowy Śmigły Wilno, Kolejowy Klub Siatkarski Ognisko Wilno, Wicemistrza Polski z 1933 roku, czy też AZS Wilno, klub działający przy Uniwersytecie Stefana Batorego, Siatkarski Mistrz Polski z roku 1938.
No jak zwykle jestem pod wrażeniem pana wiedzy, panie Michale, no ale na Kresach, drodzy państwo, były też kluby innych narodowości przecież.
Kresy były wielowyznaniowe, wielonarodowe i oczywiście nie sposób nie wymienić znanych klubów mniejszości żydowskiej. Sławne Maccabi Wilno, Jehuda Tarnopol czy Hasmonea Lwów, która w latach 20. grała w polskiej pierwszej lidze piłkarskiej. Ale też istniały kluby kojarzone z mniejszością ukraińską, na przykład Podilla Tarnopol, czy, jeżeli dobrze pamiętam, Ukraina Lwów.
Dobrze pan pamięta, znowu pan mi zaimponował, no ale wspominając dalej, II wojna światowa to praktycznie koniec polskiego sportu na Kresach, ale warto przypomnieć postać na przykład Władysława Komara, naszego genialnego olimpijczyka, kulomiota, urodzonego w 1940 roku na Kowieńszczyźnie, który w 1972 roku, drodzy państwo, zdobył złoty medal na olimpiadzie w Monachium. No, wielu z Państwa to doskonale pamięta. Posłuchajmy, jak Władysława Komara wspomina znany Państwu inny mistrz olimpijski, tyczkarz, którego gest przeszedł do historii i to nie tylko polskiego sportu. Jest to, teraz przedstawimy Państwu fragment rozmowy naszego korespondenta Walentego Wojniło z portalu Wilnoteka.lt z Władysławem Kozakiewiczem, który w ubiegłym roku odwiedził swoją rodzinną miejscowość podwileńskie Małe Soleczniki.
Całe życie byłem prawie 10 lat w Warszawie, bo musiałem tam trenować, ale mieszkałem w Gdyni. To w tej chwili wracam tym bardziej chętniej tutaj. Jak mówię, to są moje korzenie.
W sporcie też było środowisko Wilniuków, tak? Tutaj właśnie była powiedzieć o Komarze, o tych innych nawet olimpijczykach też pochodzących z Wilna, więc czy to była też taka sztama, która może łączyła pewnych ludzi, którzy pochodzili stąd?
Myśmy wiedzieli, oczywiście, że każdy o sobie wiedział, skąd pochodzi mniej więcej. No, przyjaźń na przykład z Władkiem Komarem była całkowicie sportowa, ale później się rozszerzyła rodzinnie tak daleko, że widzieliśmy, poznałem całą rodzinę i mamę Władka Komara, właśnie oni stąd pochodzą. Później byliśmy tam u niego szukać jego srebra urodzinne. Tak, to byśmy... Beczki Starki nie znalazł, już mówił, gdzieś była zakopana.
A była,
tylko już tam.
Bo na Skowieńszczyznę tam gdzieś.
Tam gdzieś, tak, no myśmy byli właśnie tam, ale mówi, ktoś już wykopał chyba. Tam była szkoła, później na coś innego i mówi, jak chyba była szkoła, to wykopali tą pod drzewem, gdzieś tam było.
Dokopali.
Nie no, żartuję w tej chwili.
Ale tych przyjazdów tak naprawdę potem to już nie było wiele do Wilna, bo w zasadzie tak... To...
70, 77, 90... 9 to są takie, ale to zawodowo, czyli przez sport, a w 99 to byłem radnym miasta Gdyni i byłem przewodniczący Komisji Sportu Zaprzyjaźnionych Miast Nadbałtyckich.
Czyli tu już tak politycznie tak. Bardziej byliście.
Znaczy to jest tak, no już tak komisja sportu, no oczywiście zawsze ze sportem, ale już też bardzo fajne, bo to tam wiadomo co się, wspólne jakieś organizowane zawody trzeba było zrobić, miast, państw nadbałtyckich. Nie?
Ale jeden z występów sportowych także tutaj na Litwie też Pan wspomina pozytywnie, bo to był właśnie to taki występ wyjątkowo udany, tak?
Obydwa, bo w 70 roku ten juniorowski, gdzie pobiłem rekord mój własny, miałem najlepszy wynik tego zawodu wszystkich zawodników, no i w 1977 roku Polska, Związek Radziecki, NRD, no to wtedy były trójmecze i ten też wygrałem na tym samym stadionie, drugi raz w Wilnie, pobijąc rekord stadionu.
Czyli na tym stadionie tak zwanego Żalgirisu wówczas tam, tak?
Tak.
A przedwojennym WKS Śmigły.
No, oczywiście, tak. Jak myśmy byli w 70 roku, to jeszcze nie był dokończony. Dopiero rozpoczęli go tam. Także jeszcze biegaliśmy po asfalcie normalnym. Później dopiero był ten tartan w 70 roku już. W 77, tak. No, także Wilno znam od stadionu najbardziej.
Ale wtedy jak przyjeżdżaliście, to wasze tam wileńskie korzenie gdzieś też rozumiem, że z Komarą szukaliście, ale nie było tak, że specjalnie pod jakimś celownikiem albo stąd pochodzą?
Czy nie, coś tam? Nie. No, w sumie myśmy i tak byli pilnowani na tyle, żeby gdzieś za daleko nie odejść, czy zobaczyć. Chociaż ten okręg tutaj to był taki zawsze polski, także szliśmy po ulicy, rozmawialiśmy po polsku i z każdym można było rozmawiać dalej po polsku. Nikt się tam nie mówił nam, że nie rozumie. No, powiedzmy to jest tak, jakbyśmy byli u siebie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Z pewnością będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać, mam nadzieję, bezpośrednio z Władysławem Kozakiewiczem. Wracając do Władysława Komara, jego imiennika, gdyby żył, skończyłby 80 lat, ponieważ urodził się 11 kwietnia 1940 roku w Kownie, czyli na Litwie. Nie wiem, czy pan wie, panie Andrzeju, że jego mama Wanda była trzykrotną przedwojenną mistrzynią Polski właśnie w pchnięciu kulą, a ojciec, także Władysław, jako reprezentant Litwy zdobył pierwsze miejsce w skoku wzwyż w międzynarodowych zawodach w czerwcu 1939 roku w Warszawie.
No tak to jest, że przechodzi to z pokolenia na pokolenie, te umiejętności. Warto jeszcze dodać, że ojciec Władysław był właścicielem majątku w Rogówku koło Poniewieża i stąd pewnie opowieść Kozakiewicza o nieudanej próbie odzyskania po wojnie rodowych skarbów, o których Państwo słyszeliście. Jak skomplikowane i tragiczne były losy kresowiaków, świadczy tragiczna śmierć przecież ojca Komara w czerwcu 1944 roku.
Tak, no warto tę historię przypomnieć. Otóż Władysław Komar senior od 1939 roku, właśnie w momencie wybuchu wojny, wspierał polskich żołnierzy internowanych na Litwie. Należał do ZWZ AK, potem do Armii Krajowej, pomagał między innymi w aprowizacji oddziałów partyzanckich. i objeżdżający majątki Władysław Komar 20 czerwca 1944 roku we wsi Podbrzezie został zamordowany przez litewski oddział policyjny w służbie niemieckiej. Kilka godzin wcześniej litewscy kolaboranci zabili w okolicach pobliskiego majątku Glinciszki 39 Polaków, w większości kobiety, dzieci i starców. Żołnierze z pododdziału Łupaszki w akcji odwetowej 3 dni później zastrzelili 27 osób z litewskiej miejscowości Dubinki. No, wydarzenia te były konsekwencją tlącego się i narastającego polsko-litewskiego konfliktu zbrojnego na Wileńszczyźnie. I przed wojną, ale przede wszystkim w czasie II wojny światowej.
No ta historia rzeczywiście tragiczna. Władysław Komar stracił ojca w wieku 4 lat. Po zabójstwie męża pani Wanda wraz z Władysławem, jego starszą siostrą, wyjechali do Polski centralnej. Tragiczna sytuacja finansowa sprawiła, że 8 lat Komar spędził w podwarszawskim domu dziecka. No nie miał łatwego życia. Po zakończeniu kariery sportowej próbował swoich sił jako aktor teatralny i filmowy, a także kabaretowy. Był osobą bardzo towarzyską, rozrywkową. Miał ogromne poczucie humoru. Był postacią rozpoznawalną, lubianą. Miał powodzenie u kobiet, podobno za kołnierz też nie wylewał. Sam zresztą mawiał, że lubi żyć kolorowo. Niestety nadszedł 17 dzień sierpnia 1998 roku, kiedy to wracając z Międzyzdrojów do Warszawy zginął niestety pod Goleniowem w wypadku samochodowym razem z Tadeuszem Ślusarskim, złotym medalistą w skoku o tyczce na Olimpiadzie w Montrealu w 1976 roku i wicemistrzem z Moskwy 4 lata później.
Proszę Państwa, zmieńmy na chwilę temat. Daniel Wojciechowski jest już gotowy do przedstawienia nam kresowego kalendarium historycznego. Zapraszamy.
Dzień dobry panowie. Rozpoczynamy nasze kalendarium od muzeów i od wieku XIX. 20 kwietnia 1855 roku Eustachy Tyszkiewicz, polski archeolog, historyk i kolekcjoner oraz badacz pradziejów ziem białoruskich i litewskich, założył Muzeum Starożytności w Wilnie. Otwarte oficjalnie rok później w budynku byłego Uniwersytetu Wileńskiego. Muzeum to funkcjonowało przez 7 lat. Następnie zostało zamknięte, by zostać reaktywowane w 1919 roku już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i zamknięte ponownie w 1941 roku. Warto dodać, że było to pierwsze muzeum na Litwie. Natomiast wcześniej, 22 kwietnia 1794 roku, podczas powstania kościuszkowskiego, wybuchła insurekcja wileńska, zwana także Powstaniem Jasińskiego. Na jej czele stanął Jakub Jasiński, szlachcic, generał-lejtnant wojsk litewskich i działacz polityczny. Po zaciętej walce rankiem 24 kwietnia Wilno znalazło się w rękach powstańców. Tego samego dnia na placu ratuszowym odczytano akt powstania narodu litewskiego, który określił jedność celów insurekcji wileńskiej z celami insurekcji kościuszkowskiej. W sierpniu pod miasto podeszły niestety wojska rosyjskie i po kolejnych walkach miasto skapitulowało wobec Rosjan, a mieszczanie wileńscy podpisali akt lojalności. A my pozostajemy w Wilnie, bo dzień po jego zajęciu przez Wojsko Polskie 22 kwietnia 1919 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zapowiedział w tej odezwie zasadę samostanowienia ludności w sprawach wewnętrznych, narodowościowych i wyznaniowych. A 23 kwietnia 1910 roku we Lwowie tym razem władze austriackie zarejestrowały Związek Strzelecki jako legalną organizację paramilitarną działającą w Galicji. Organizacja ta działała do 1914 roku i stała się podstawą budowania struktur legionów polskich. Natomiast 24 kwietnia 1947 roku Prezydium Rady Ministrów przyjęło uchwałę o rozpoczęciu akcji Wisła. Jej celem było wysiedlenie ludności ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski i przesiedlenie tej ludności na ziemie zachodnie i ziemie północne, tak zwane ziemie odzyskane.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziękujemy Danielowi i po krótkiej przerwie porozmawiamy z naszym gościem Markiem Horbaniem, prezesem reaktywowanego w 2009 roku klubu Pogoń Lwów. Audycję rozpoczęliśmy utworem, panie Michale, przypomnijmy, Jana Kiepury. Posłuchajmy przed przerwą piosenki, którą Kiepura wyśpiewał z balkonu hotelu Georges dla lwowskiej publiczności zgromadzonej na ulicy. Znają ją państwo z pewnością.
Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko sinie tą kochać chcę. Bo ta jedyna słodko usta ma dziecina, jej czar znam i dlatego tylko jej jedyne serce dam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko sinie, tej wyśnionej, wymarzonej dam serce me. Ideał swój ma każdy, on czy też ona, i każdy też z miłości gdzieś kiedyś kona. Ale ja milion kobiet kocham albo dwa, dziewczyn krzak nie jest brak. A więc wiesz, którą całować chcesz, tra la 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 la. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko sinie tą kochać chcę. Bo ta jedyna słodko usta ma dziecina, jej czary znam i dlatego tylko jej jedynej serce dam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnie, tej wyśnionej, wymarzonej dam serce ma.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy państwa po przerwie w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Wracamy do tematu sportu. Rozmowę z naszym gościem nagraliśmy we Lwowie jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa.
Dzisiaj kresowy salonik Radia Gdańsk prosto ze Lwowa, a naszym gościem jest Marek Horbań, prezes lwowskiego klubu sportowego Pogoń Lwów. Witamy pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Panie Michale, dzisiaj pogramy w piłkę.
W piłkę, ale też może w inne aktywności sportowe, bo klub ma szeroką działalność. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać.
To rozpocznijmy od może tego, jak szeroką działalność, bo Pogoń Lwów zazwyczaj będzie kojarzony z piłką nożną, ale jak pan Michał powiedział, nie tylko.
Reaktowana Pogoń Lwów faktycznie dąży do tego szerokiego sportu, tak? Bo przed wojną było 18 sekcji, teraz faktycznie jest tylko 4, czy aż 4, bo reaktowaliśmy się 10 lat temu, w 2009 roku. Mamy sekcję piłkarską, która jest najbardziej, najszerzej rozwinięta, seniorzy, juniorzy klubu. Mamy też sekcję kolarską, to jest turystyka krajoznawcza. Mamy przy współpracy też z konsulatem generalnym we Lwowie, przy współpracy z Centrum Kultury Polskiej Dialogu Europejskiego w Stanisławowie, sekcję turystyczną i też mamy szkółkę, czyli taką szkółkę piłkarską dla dzieci tutaj we Lwowie.
Nie sposób jest jednak nie porozmawiać o piłce nożnej. Pan jest młodym człowiekiem, ale wróćmy do historii i 1904 roku, czyli roku założenia Pogoni.
Cofniemy się o jeszcze kilka lat. Rok 1894, gdy Edmund Senar przewozi do Lwowa pierwszą piłkę. i też tak tłumaczę te zasady gry z języka angielskiego na polski. Tutaj też się odbywa pierwszy mecz, dokumentowany pierwszy mecz w historii Polski między drużynami Sokoła krakowskiego, lwowskiego i 1900 rok faktycznie powstają pierwsze kluby. Do Lwowa przyjeżdża pan Piasecki, który jest nauczycielem czwartego gimnazjum lwowskiego i wprowadza zajęcia na WF-ie, tak, wprowadza zajęcia z piłki nożnej. I od tego czasu w tym właśnie czwartym gimnazjum lwowskim trwają taka zabawa faktycznie, lekcje piłki nożnej, ale w 1904 roku przychodzi to do stworzenia klubu czwartego gimnazjum lwowskiego i to są początki Pogoni Lwów. W 1907 roku klub zmienia nazwy z czwartego gimnazjum na Pogoń Lwów. Ciekawe, że właśnie akurat Maksymilian Dudryk, który należał do klubu Lechia Lwów, zaproponował tą nazwę, gdy podczas zebrania spojrzał na wielki herb Rzeczypospolitej Polskiej i stwierdził, że podoba mu się właśnie nazwa i element, czyli rycerza na koniu jako pogoń, tak, żeby i ten herb był i była ta nazwa, Pogoń Lwów. I to zostało przyjęte.
I rozumiem, że ten herb, na który teraz spoglądamy, jest dokładnie taki, jaki był w tamtych czasach i dzisiaj również, i te barwy również są.
Herb zawsze troszkę był zmieniany, więc tam dosłownie niektóre elementy, można tutaj spojrzeć na oznaki, które miał klub, że niektóre elementy konia, powiedzmy tam ogon, czy do góry, czy na dół, były zmieniane, ale tak, to jest stały herb. Natomiast barwy, no też są dwie wersje. Czemu akurat Pogoń Lwów ma te barwy? Niebiesko-czerwone, czyli bordowo-granatowe, no bo to są z jednej strony barwy miasta Lwowa, ale druga wersja jest taka, że pobrali to od Evertona i Liverpoola, tak, że Pogoń wypożyczyła sobie te barwy, kierując się znowu do Anglii, czyli kierując się do początków, do ojców tego sportu.
Sukcesy Pogoni Lwów przedwojennej są bezsporne. Była mistrzem Polski, była wicemistrzem Polski.
Tak, mistrzostwa, 4 mistrzostwa oficjalne, a jedno mistrzostwo nieoficjalne, bo 1922 rok, 23, 25, 26, ale w 1924 roku Pogoń była nieosiągalna, ale wtedy odbyła się olimpiada. I to było najważniejsze wydarzenie sportowe, czyli Igrzyska Olimpijskie, nie olimpiada, Igrzyska Olimpijskie. To było najważniejsze wydarzenie i te mistrzostwa zostały przerwane, ale Pogoń była nieosiągalna, ale Pogoń sobie to mistrzostwo też dopisuje.
Przypomnijmy najważniejsze osoby, nazwiska piłkarzy tego okresu.
Kuchar, Matias, Bacz, Albański, Garbień, Zimmer, dużo jest nazwisk, bo jak widzimy po tych datach, że to nie jest jeden rok, nie dwa, to faktycznie 5 lat z rzędu zdobywali bardzo wysokie miejsca, czyli zdobywali mistrzostwa, a także wicemistrzostwa, więc tych legend Pogoni jest dużo, ale no oczywiście, że Wacław Kuchar to jest osoba numer 1, to jest człowiek orkiestra, bo to nie tylko jest piłkarz. Wacław Kuchar brał udział i grał w wszystkich faktycznie sekcjach. Hokej, to jest też mistrz Polski z hokeju. I on w każdym sporcie, w którym brał udział, to zdobywał rekordy kraju.
Podobno w przerwie meczu piłkarskiego zajmował się inną dyscypliną sportu.
Tak, biegał na 400 metrów i wygrywał. To jest osoba, no nie wiem, czy teraz czy takiego sportowca. Można powiemy tak, że strzelił więcej bramek od Pele, bo strzelił 1006 bramek za swoją karierę.
Ostatni mecz Pogoń Lwów przed II wojną światową, 39 rok, sierpień.
Tak, mecz z Polonią Warszawa. Nie pamiętam, chyba 2-0, tak? Był wynik i potem przerwa aż do 2009 roku. Faktycznie wtedy lwowiacy też myśleli, że ta druga już wojna minie jak pierwsza, przejdzie front, wszystko stanie na swoje miejsce i dalej będą grali, ale tak się nie stało i jeszcze próbowali tutaj, kilka zawodników zostało we Lwowie i grało w innych klubach, też klubach radzieckich, bo Związek Radziecki, który tutaj przyszedł do Lwowa, to bardzo, bardzo chętnie nawet zmuszali tutaj niektórych zawodników, żeby grali za te kluby radzieckie, bo oczywiście pokazywali super poziom. No, ale potem większość zawodników wyjechało na Śląsk, część też jak Wacław Kuchar do Warszawy i do innych miast i faktycznie w Polsce kluby, które teraz noszą nazwę Pogoń, to też tutaj podkreśla to, że któryś działaczy klubu wyjechał do tego miasta i albo stwarzał te kluby, albo też się tam mocno udzielał.
Czy to prawda, że Kazimierz Górski przed wojną grał w Pogoni?
Kazimierz Górski nigdy nie grał w Pogoni. Jest dużo, to jest taka już faktycznie legenda, także Kazimierz Górski Górski gra w pogoni, czy Kazimierz Górski jako taki lwowski baciar siedzi na galędzie i komentuje mecze pogoni. Kazimierz Górski grał w klubie RKS, robotniczym klubem sportowym. Do tego Kazimierz Górski pochodził z dosyć bogatej rodziny, stać mu było zawsze na bilet, więc kibicował pogoni, to wiemy, bo o tym też wspomina. Był osobą niepełnoletnią i nie grał pod swoim nazwiskiem i jeśli tutaj ktoś będzie szukał właśnie w jakichś kronikach, tak, w składzie nazwisko Górskiego, to tego nie znajdzie, bo był osobą niepełnoletnią i wymyślał sobie takie nazwisko Serenka i właśnie pod tym nazwiskiem sobie grał.
A jak to było z tymi batiarami i drzewami, na których oni zasiadali oglądając mecze?
Dookoła stadionu Pogoni Lwów rosły piękne kasztany i ludzie, no baciarzy, czyli ten taki segment biedniejszy miasta Lwowa, oczywiście chciał zobaczyć mecze. I zaleział na te kasztany i stamtąd spoglądał na mecze i każdy baciar faktycznie miał podpisaną gałęź, na której przeważnie siedział i gdy tam ktoś się wpakował inny, to po prostu z tego drzewa od razu spadał. No i sędzia Kalosz, czy też już te nawet takie piłkarskie przesądy, na przykład nie goli cię przed meczem, to tam krzyczeli, tam Wasław, czemuś taki nieguliony wyszedł na boisko. Czyli te komentarze były nie tylko z trybun takich zwyczajnych, zwykłych, a też z tych drzew.
Czyli to powiedzenie sędzia Kalosz, rozumiem, że zabrzmiało pierwszy raz właśnie we Lwowie.
No nie wiem, no nie zostało to zadokumentowane, ale tak, czyli z tych kasztanów donosiły się różne krzyki i komentarze.
Dziś stadionu Pogoni przedwojennego już nie ma.
Na miejscu tym jest jednostka wojskowa, wojska lądowe i jest to asfaltowy plac dla marszu. Natomiast naprzeciwko Pogoni, stadionu Pogoni, też na Rogatce Stryjskiej znajdował się inny stadion klubu Czarnych Lwów. Na tym miejscu teraz się znajduje gmach główny Urzędu Skarbowego Lwowa, więc niestety uzyskanie tego obiektu jest raczej niemożliwe.
A jak to wygląda dzisiaj? My rozpoczęliśmy od tej Pogoni Lwów z różnymi sekcjami sportowymi. Jak dzisiaj pracujecie z młodzieżą i innymi grupami?
Od daty reaktywacji lwowska Pogoń nie ma żadnego obiektu. Czyli wszystkie obiekty są wynajmowane i w związku z tym są ogromne koszty, bo za każdy obiekt, za każdy trening, za nawet to pomieszczenie, malutkie pomieszczenie, w którym teraz siedzimy, musimy płacić. Co treningu, co miesiące. Obecnie Pogoń gra na stadionie Lwowskiej Politechniki, które nosi nazwę Politechnik. Przed tym ten stadion nosił nazwę Trudowej Rezerwy, ale został zbudowany w 30-tych latach przez mniejszość niemiecką we Lwowie i ten stadion nosił nazwę Wis. Znajduje się w dzielnicy Filipówka, to jest taka część Pocholanki. Nieduży stadionik, ale bardzo przytulny i kibice Pogoni, a to przeważnie są rodziny zawodników, też trochę młodzieży przychodzi. To jest takie rodzinne kibicowanie, więc przytulny, nieduży stadion, ale też z historią, bo na tym stadionie odbywały się tak zwane mecze przyjaźni. Też odbywał się taki mecz przyjaźni w latach wojennych między Lwowiakami, czyli polskiego pochodzenia, a żołnierzami niemieckimi. Ten mecz Lwowiacy wygrali. Tak wiemy, że tam dużo grało zawodników Pogoni Lwów, a zresztą grał ostatni mecz we Lwowie, który grał Kazimierz Górski, to akurat grał w tej reprezentacji Lwowa.
Kiedy zamierzacie przyjechać do Trójmiasta, do Gdańska na mecz z na przykład Lechią Gdańsk?
Byliśmy zaproszeni na igrzyska polonijne, które się odbywały w Gdyni, a skoro już byliśmy tak blisko, to też skontaktowaliśmy się z władzami klubu Lechii i 2008 rocznik Pogoni zagrał mecz towarzyski z Lechią.
Jaki wynik?
Nasi przegrali, ale myślę, że dojdzie tutaj też do kolejnego spotkania.
No, rewanże muszą być oczywiście.
Mówił pan, w ubiegłym roku klub obchodził po reaktywacji 10-lecie. Jakie plany na przyszłość?
Dwa piękne jubileusze, 10-lecie i 115-lecie od daty założenia. I bardzo dużo ciekawych wydarzeń. Pierwsze wydarzenie to poświęcenie sztandaru Pogoni Lwów. Ten sztandar został zaprojektowany 2 maja 1939 roku. 26 sierpnia 1939 roku Lwowski Klub Sportowy otrzymał pozwolenie na wyhaftowanie tego sztandaru. No wiadomo, że ten sztandar nie został wyhaftowany, chociaż to nie jest wersja ostateczna, bo nie jest to sprawdzone, ale wybuch II wojny światowej i prawdopodobnie nie doszło do właśnie do wyhaftowania tego sztandaru i znaleźliśmy w archiwach wszystkie dokumenty związane z wymiarami, z kolorami, nawet był szkic, jak to miało wyglądać i jedna pani z Podrzeszowa ten nam sztandar ręcznie wyhaftowała, tak jakby to miało być i 2 maja 2019 roku doszło do poświęcenia tego sztandaru. Więc taki z jednej strony powrót do historii. Też powiem, że dokonali poświęcenia tego sztandaru dzieci ze szkółki Pogoń Lwów, też nawiązując, że Pogoń powstała od 4 Gimnazjum Lwowskiego, a następny dzień 6 drużyn z Lwowa, też i z Polski, rozegrało turniej, dziecięcy turniej 2007 rocznika o Puchar 115-lecia Pogoni Lwów.
To na zakończenie niech pan powie, jak zachowuje się młyn podczas meczu, jak skanduje za Pogonią Lwów.
Już podczas tej naszej rozmowy dzisiaj wspominałem, Pogoń Lwów to jest taki rodzinny klub, czyli przychodzą rodziny zawodników. Nie mamy już takich, nie mamy takiego młynu, więc też to jest świadome, że gramy na Ukrainie i też obawiamy się czasami jakichś konfliktów, chociaż też Ukraińcy też odbierają Pogoń Lwów jako lwowski klub i też mamy dużo wśród nich sympatyków. Ale to jest takie rodzinne kibicowanie. Jest trochę młodzieży, która przechodzi i kibicuje. Bardzo rodzinna atmosfera.
Bardzo dziękujemy za spotkanie, za opowieść o historii klubu sportowego, lwowskiego klubu sportowego Pogoń Lwów.
Dziękuję i pozdrawiam państwa.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Życzymy Pogoni Lwów, żeby w przyszłości dorobiła się sekcji piłkarskiej na miarę takich zawodników jak Wacław Kuchar, o którym pan prezes Chorbań wspominał. Powiem, że w Wilnie 21 lat temu reaktywowano także klub piłkarski, czy taki wielosekcyjny, Polonię Wilno. Właściwie pełna nazwa obecna brzmi Klub Sportowy Polaków na Litwie Polonia Wilno. Klub prowadzi sekcję strzelecką, tenisa stołowego i siatkówki dziewcząt. Drużyna piłkarska Polonii Wilno grała 2 sezony w 2012-2013 w litewskiej pierwszej lidze, ale z powodów finansowych zmuszona była wycofać się z rozgrywek.
Odetchnijmy trochę od rywalizacji sportowej i posłuchajmy wiązanki piosenek lwowskich w wykonaniu emigracyjnego chóru i orkiestry Batiarów Lwowskich z 1956 roku. Zapraszamy.
Na leczaków, gdy wylecisz, taj, oj, wszędzie słyszysz miny, blizi ten gwizd.
Łyczakowski już muzyczka gra, śpiewa z nami naszej wiary ćma.
Ulej, braci, fajno, gdy harmonia gra.
Jerba był podpachy, ta Bóg ci zdrowie dał. Wszędzie, braci, hulaj, grudek ty panu. Pusarinka tulaj, nie ma jak nasz lód. Szpany, gawy, kryj, pazury, trzymaj pasą, stój jak śpiec.
Drogi nasze, to już śpiewaj, lwów, ta lwów, ta reszta nie.
Kochaj, braci, fajną, lwowski kobiet rój. Lepszych nie ma w świecie, więc lwów pokaj swój. Kamień na kamieniu, kamień.
A na tym kamieniu jeszcze jeden kamień.
A na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Tramwaj za tramwajem, tramwaj.
A za tym tramwajem jeszcze jeden tramwaj.
A za tym tramwajem jeszcze jeden tramwaj. Wyczakowski dzień. Już muzyczka gra,
śpiewa z nami naszej wiary ćma.
Kochaj, braci, fajnu, lwowski kobiet rój. Lepszych nie ma w świecie, więc lub kochaj swój.
W stryjskim parku na pustyni, tam zabawa klawu płyni, tam kucharek setki dwie, każda rondel szantykle.
Ta razówka, a ta dama, ta w szaliku, ta w panama, każda z nich ma wielką chęć, ilu braci romans kręć.
Jośko, ciuchrek, poprowy, bez parową, z majcem głowy, rękawiczki wziął na gramę, ta i smaruje na swej babę.
Łaził on se do salona, niby świnia do zagona, łapawicy z graby skida, chce palakać, ta i się wstyda. Ręka przednią jak kościeli, mówi do niej mój anieli, wezmę z tobą od raz sztuk i nunowy ancuk. Wyjdzie z nami, będziesz pani, weźmiesz cydru, chawir prani, palcem ciebie nie tnie nikt, ino zarób mi na bieg.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Po Po takiej składance, panie Andrzeju, nie pozostaje nam nic innego, jak połączyć się z naszymi korespondentami, Kariną i Eugeniuszem, którzy, mam nadzieję, przedstawią nam lwowskie aktualności.
I nie mam co do tego wątpliwości.
Witamy serdecznie słuchaczy kresowego saloniku Radia Gdańsk. Prosto ze Lwowa,
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Ukraiński rząd na prośbę Ministerstwa Zdrowia przedłużył kwarantannę do 11 maja. Premier Denis Szmyhal zapowiedział, że dopiero po 11 maja w kraju może być złagodzona część ograniczeń. Na przykład mogą być otwarte parki, skwery i galerie handlowe.
Dotychczas we Lwowie i w obwodzie lwowskim stwierdzono prawie 300 przypadków zakażenia koronawirusem. Na całej Ukrainie wykryto prawie 7 tysięcy przypadków zakażenia, 175 osób zmarło.
Dotarła do nas smutna wiadomość. 14 kwietnia w Warszawie w wieku 87 lat zmarł Janusz Wasylkowski. Polonista, dziennikarz, wydawca i literat, były prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa, założyciel Instytutu Lwowskiego w Warszawie, redaktor naczelny Rocznika Lwowskiego. Janusz Wasylkowski całe swoje życie poświęcił niezwykłemu miastu Lwów.
Pan Janusz Wasylkowski potrafił całymi godzinami rozmawiać tylko o Lwowie. Posłuchajmy nagrania archiwalnego, w którym opowiada o mieście swojego dzieciństwa i młodości.
O Lwowie bardzo dużo mi mówił i opowiadał dziadzio, sierżant z Legionów. Uwielbiał Lwów i widziałem znajomość Lwowa z dziewczynką dziadkowi, który ze mną na spacery chodził i opowiadał o Lwowie. Tak jak dziecku można bardzo czytelnie, bardzo jakoś dosadnie, ale treściwie opowiadać.
Janusz Wasylkowski został odznaczony m.in. Złotą Odznaką Związku Ziem Wschodnich, Krzyżem Obrony Lwowa, Medalem Pro Memoria, Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Nagrodą Kustosz Pamięci Narodowej.
We Lwowie powstanie Centrum Ekumeniczne Świętego Jana Pawła II. Będą tam organizowane spotkania religijne i wydarzenia edukacyjne. Archidiecezja lwowska zabiegała o stworzenie ośrodka od 2012 roku. W tym tygodniu podpisano pozwolenie na budowę. Ma to być dwukondygnacyjny kompleks, wokół którego powstanie ogród, sad i parking. Jeżeli sytuacja z epidemią nie zostanie opanowana, budowa centrum może wystartować dopiero w przyszłym roku.
Natomiast na placu przed wejściem do Lwowskiego Teatru Opery i Baletu imienia Salomei Kruszelnickiej, dawnego Teatru Wielkiego, zostanie zainstalowana miniaturowa kopia teatru.
Całość przedsięwzięcia będzie kosztować 381 tysięcy hrywien, czyli około 60 tysięcy złotych. Makieta teatru będzie usytuowana obok tablicy informacyjnej zapisanej Braillem. Miniaturowa kopia gmachu ma być zainstalowana do końca roku. Obecnie na placu przed Operą Lwowską prowadzone są prace budowlane, m.in. ma tu stanąć nowa fontanna i przebudowana strefa dla pieszych.
Zmniejszone kopie znanych lwowskich zabytków architektury powstają w ramach projektu Lwów na dłoniach. Dotychczas ustawiono w mieście makiety lwowskiego ratusza, grecko-katolickiej katedry świętego Jury i pomnika Tarasa Szewczenki.
Gmach Teatru Wielkiego został zaprojektowany w 1895 roku przez profesora Zygmunta Gorgolewskiego. Uroczyste otwarcie miało miejsce 4 października 1900 roku. Opera lwowska jest jednym z najważniejszych symboli miasta.
Kończąc spotkanie z Wami, pamiętając, by pozostać w domach i przestrzegać zasad higieny, życzymy Wam dużo zdrowia.
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami, prosto ze Lwowa,
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziękujemy Państwu za ten wspólny czas spędzony z nami w kresowym saloniku Radia Gdańsk. I mamy dla Państwa jeszcze jedną informację z ostatniej chwili, którą przekaże Jacek Świs ze Stowarzyszenia Traugut z Puszcza Gdańskiego.
Jako Stowarzyszenie Traugut.org od 7 lat współpracujemy z Polakami za wschodnią granicą. Jak z pewnością Państwo wiedzą z medialnych doniesień, jedno z miast na Wileńszczyźnie, szczególnie bliski naszym sercu Niemęczyn, stał się ostatnio ogniskiem zachorowań na koronawirusa i jest obecnie odizolowany od reszty Litwy. Po konsultacjach z miejscowym samorządem postanowiliśmy zorganizować akcję wsparcia dla mieszkańców gminy Niemęczyn. Kilka dni temu uruchomiliśmy zbiórkę funduszy, za które już zakupiliśmy najbardziej podstawowe środki ochrony. Akcja spotkała się z szybką reakcją i praktycznie na drugi dzień mogliśmy już zakupić maseczki, rękawice i inne potrzebne środki, które są już w drodze do Niemęczyna i mam nadzieję, że w poniedziałek dotrą na miejsce. Przygotowaliśmy zestawy ochronne dla 100 rodzin. Jest to wsparcie czysto symboliczne, jest bardziej wyrazem solidarności z rodakami na Kresach, solidarności w tym trudnym dla nas wszystkim okresie. Nasza zbiórka trwa jeszcze tydzień. Zbieramy środki finansowe do 2 maja. Tego dnia chcielibyśmy zakończyć akcję. To też jest taka symboliczna data, bowiem 2 maja jest ustanowionym dniem Polonii, Polaków za granicą. Jest to doskonały moment, żeby okazać to wsparcie i solidarność z naszymi rodakami na wschodzie. Oczywiście w miarę rozwoju akcji myślimy także o przekazaniu środków innym potrzebującym rodakom na wschodzie, nie tylko w gminie Niemęczyn. Dla wszystkich tych, którzy zechcą wesprzeć naszą akcję, zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.traugut.org. Tam znajdują się wszystkie szczegóły akcji.
A do akcji zachęcał Jacek Świs ze Stowarzyszenia Traugut z Pruszcza Gdańskiego. A za tydzień, panie Michale?
Za tydzień, proszę państwa, mamy 2 maja i obchodzić będziemy w tym dniu Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Dzień Polonii i Polaków za granicą. W sobotę gościem kresowego saloniku Radia Gdańsk, 2 maja właśnie, będzie Michał Mackiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie.
My wiemy, od dziada, pradziada jesteśmy Polakami, byliśmy, jesteśmy i będziemy. To jest cel naszej organizacji, Związku Polaków na Litwie i cały szereg innych organizacji. Jeżeli nawet ten agresywny, niszczący wszystko bolszewizm nas nie pokonał i my zachowaliśmy tą swoją polskość i myślę, że my tak też zachowujemy.
Zapraszamy serdecznie 2 maja, kilka minut po godzinie 17. Żegnamy się już z państwem piosenką, do której słowa napisał nie kto inny jak Julian Tuwim, a śpiewa Jadzia Andrzejewska. Życzymy miłej niedzieli na duszy i oczywiście na ciele.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
Nuda i we wtorek źle. W środę rzadko co się uda, w czwartek plecze się. I w piątek żadnych pociech, i w sobotę pech. Dopiero po sobocie radość, frajda, śmiech. Niedzielę, niedzielę, na duszy, na ciele. Tak miło, tak mogo, bez trosk. Niedzielę, niedzielę, jest rajskie wesele. I serce topnieje jak wosk. A więc pruń aniele i spijaj z kwiatków miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud. Niedzielę, niedzielę, raz jeden, niewiele. Zrezygnuj ze wszystkich swych cnót. Daje sygnał halo w górę noc. I tak śpiewa, jakby wygrał na loterii los. Z uśmiechem przyjaciela słońce staje w drzwiach. Dlaczego? Bo niedziela, a w niedzielę, a w niedzielę, w niedzielę, na duszy, na ciele. Tak miło, tak złogo, bez trosk. W niedzielę, w niedzielę, jest rajskie wesele. I serce topnieje jak wosk. A więc pruń aniele i spijaj z kwiatków miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud. W niedzielę, w niedzielę, raz jeden, niewiele. Zrezygnuj ze wszystkich swych trud. Na ciele, tak miło, tak błogo, bez trosk. W niedzielę, w niedzielę, jest rajskie wesele. I serce topnieje jak wosk. A więc pruń aniele i spijaj z kwiatków miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud. W niedzielę, w niedzielę, raz jeden, niewiele. zrezygnuj ze wszystkich swych snów.